Berwińskiego 5.
Wichajster, czyli przewodnik po słowach pożyczonych, to najnowsza książka autorstwa Michała Rusinka. Ilustrację do książki stworzyła Joanna Rusinek. Z nami jest Michał Rusinek, czyli literaturoznawca, tłumacz, ale także i, jak się okazuje, autor książek dla dzieci. Zresztą to już nie pierwsza książka autorstwa naszego dzisiejszego gościa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i właśnie, mamy Wichajster przed sobą, czyli co to jest? No właściwie można od razu wytłumaczyć, to przewodnik, tak jak zresztą z tytułu sugeruje, po słowach pożyczonych, i okazuje się, że w języku polskim jest ich całkiem sporo. Do tego jeszcze okazuje się, że są to słowa dosyć zaskakujące, bo wydawać by się mogło, że na przykład są bardzo polskie, albo na przykład pochodzą, tak nam się wcześniej wydawało, czy mi tak się wydawało, jak oglądałem tę książkę i przeglądałem, że pochodzą na przykład tylko i wyłącznie z łaciny albo z języka niemieckiego, a tutaj o, zaskoczenie. I tych zaskoczeń jest całkiem sporo i podejrzewam, że autora również zaskoczyły niektóre odkrycia.
Owszem, ja nie jestem językoznawcą, a tak naprawdę na studiach polonistycznych oczywiście mieliśmy jakieś zajęcia takie dotyczące etymologii czy historii języka, ale no, były one raczej wybiórcze z konieczności. Natomiast pomyślałem sobie, że mam taką ambicję, żeby przedstawić język polski dzieciom trochę od innej strony. To znaczy pokazać nie jako jakiś taki czysty monolit, jak bardzo lubią go przedstawiać niektórzy, na przykład politycy, że jest taka czysta polszczyzna i ewentualnie jakieś brudne naleciałości, tylko pokazać ten język polski jako pewnego rodzaju efekt, no powiedzmy, zawirowań historycznych, efekt też wielokulturowości, bo kiedyś byliśmy krajem wielokulturowym, efekt różnego rodzaju na przykład kontaktów handlowych, kontaktów przez granicę i że tak naprawdę taka wizja Polski, taka wizja języka mnie osobiście o wiele bardziej przekonuje, między innymi dlatego, że jest prawdziwa, a nie ideologiczna.
Okazuje się, że tak naprawdę no tutaj jest w tym słowniku i w języku polskim właściwie no, to jest tak jak soczewka, gdzie możemy obserwować te właśnie, tak jak pan wspominał, naleciałości innych kultur, tą historię, która była bardzo bogata i wielokrotnie mieszała się z innymi narodowościami. I nagle się okazuje, że tego jest sporo i używamy tych określeń przecież codziennie, na co dzień, masło maślane.
Tak, i w dodatku wydaje nam się, że one są takie arcypolskie. Na przykład muszę powiedzieć, że mnie najbardziej chyba zdziwił Jasiek, to znaczy Jasiek w sensie takiej poduszeczki pod ucho.
Tak.
Tak, no i myślałem, że to jest słowo rzeczywiście polskie i że jest związane jakoś z imieniem Jan, a tymczasem okazuje się, że pochodzi ono od tureckiego słowa jastyk, które oznaczało właśnie taką poduszkę. W ogóle bardzo wiele tych słów dotyczących, jakby to powiedzieć, wygody, odpoczynku, to są słowa, które zaczerpnęliśmy właśnie z języka tureckiego i z tych, powiedzmy, namiotów tureckich, z którymi mieliśmy, no powiedzmy, że skomplikowane kontakty. Jest sporo naleciałości oczywiście z języka tatarskiego, są też, bo wymienił pan łacinę i grekę, ale są też, powiedzmy, nawet z języka perskiego zapożyczenia, jak na przykład słowo sandał. No i są też takie słowa, które wydawałoby się, że są z nami od zawsze, albo że są takie jakieś absolutnie tylko i wyłącznie europejskie, a tu się okazuje, że na przykład cukier pochodzi z języka staroindyjskiego, z sanskrytu, więc siarkara tak naprawdę to jest właśnie coś typu żwirek, albo cukier. Więc no i w ogóle sporo jest też słów egzotycznych, których oczywiście sami Polacy nie przywieźli z dalekich krajów, ale które są na przykład związane z konkwistą i to jest słowo kakao. I to jest też słowo, którego akurat nie ma w tej książce, mianowicie słowo hamak, które też jest z języka Indian południowoamerykańskich.
No, mnie najbardziej zaskoczył jednak żurek, bo wydawać by się mogło, że to danie,
że nie ma nic bardziej polskiego.
Jeszcze z tym żet czy bigos, a tu się okazuje, że właśnie
no to akurat
z zachodu.
Jest, właśnie, żurek jest, o ile pamiętam, ze staroniemieckiego, bo tam jest jakaś taka wersja, sur, i to oznaczało sour, prawda, angielskie, czyli coś kwaśnego. Natomiast Bigos jest też, no, Bigos jest niemieckiego. No, bardzo mi przykro. Bardzo
trzeba
mi
to przykro. Przetrawić w takim razie.
Otóż to. Ale to właśnie nie ma co załamywać rąk, dlatego że to nie jest tak, że my musimy, jak mówię, ideologicznie stać na straży czystości, tylko raczej pokazać, że możemy za pomocą języka pokazać różnego rodzaju kontakty. W dodatku na końcu tej książki ja się uparłem, żeby znalazł się słownik czy mini słownik polonizmów. Zresztą nie wspomniałem o tym, ale książka nie powstałaby, gdyby nie pomoc pani profesor Izabeli Winiarskiej-Górskiej, a właściwie jej ogromny wkład, bo to ona jest jedną z najwybitniejszych w Polsce historyczek języka i to ona konsultowała tę książkę, ona dostarczyła mi bardzo dużo materiału, z którego ja miałem co wybierać. No ale uparłem się, żeby znalazła mi jak najwięcej polonizmów, bo to chodzi taka anegdota, że myśmy z języka niemieckiego wchłonęli kilkanaście tysięcy słów, natomiast język niemiecki z języka polskiego wchłonął 3, i że to jest komin, granica i ogórek. Ale to okazało się nieprawdą. Po pierwsze, komin wcale nie jest tak naprawdę polski. Ogórek zresztą też nie do końca, to znaczy myśmy byli przekaźnikiem słowa ogórka greckiego. Przekazywaliśmy ogórek do krajów germańskich i skandynawskich. Natomiast granica, owszem, to jest nasz wkład w język niemiecki. Ale myślę, że najciekawsza historia, chociaż niepotwierdzona, to jest ze słowem spruce angielskim, które oznacza świerk po angielsku. Trochę dziwne jest to słowo, no ale proszę, niech im będzie. I niektórzy historycy języka twierdzą, że to słowo pochodzi od polskiego napisu z Prus, który się znajdował na transportach drewna, które płynęło do Anglii z Polski w XVII wieku.
Drewna świerkowego.
Drewna świerkowego.
Nie ukrywajmy jednak, że tych polskich zapożyczeń w innych językach jest o wiele mniej. Tutaj może no tak, jest oczywiście ich kilka, ale to jest ułamek tego, czego my na przykład zapożyczyliśmy z innych języków.
Oczywiście, że tak. No, trudno zresztą wyciągać jakieś daleko idące wnioski, no ale myśmy nie byli jakąś potęgą gospodarczą ani potęgą wynalazczą chociażby, więc no trudno, żeby tak było. Ale też i mamy kilka takich, powiedziałbym, zabawnych form wkładu w inne języki, bo na przykład w języku rosyjskim nigdy nie było słowa powstaniec, chociaż wydawałoby się, że to jest taki, no powstanie to jest coś absolutnie wpisanego w naszą przynajmniej historię, a tymczasem Rosjanie musieli, czy język rosyjski musiał zapożyczyć z języka polskiego to słowo. Co może też być znaczące.
Właśnie, taki nasz towar eksportowy i to jeszcze do tego na wschód.
Tak.
No teraz obserwujemy zapożyczenia z języka angielskiego, które wkraczają z każdej strony, bo oprócz tego, że mamy tą słynną korpomowę, która staje się coraz bardziej popularna i wchodzi już nie tylko do języka potocznego, ale chyba czasami już nawet używa się jej jako zamiennik wielu określeń, których po prostu w języku polskim nie ma. I zauważyłem, że nawet czasami wprost angielskie określenia używa się w rozmowie, bo tak jak to mówią w języku angielskim i tu upada to słowo już w języku angielskim. Coraz więcej osób zna jednak język angielski, dlatego może stosować te określenia. No i teraz tutaj można się też zastanawiać, czy to jest jakby naturalna kolej rzeczy, czy te określenia będą też w naturalny sposób, w jakiś sposób niedługo polonizowane. Bo zauważyłem, że tak jak jest ta korpomowa, czyli te słynne update'y, no to faktycznie brzmi to już bardziej po naszemu, prawda? Taki update jako jakaś tam aktualizacja.
No, myślę, że tutaj działa kilka czynników. Po pierwsze, w 1989 roku, czyli stosunkowo z jednej strony dawno, a z drugiej strony nie tak dawno dla historii języka, trzeba było nazwać świat na nowo, bo zmienił się system, ustrój w Polsce. Więc ten język, który był związany z PRL-em, był w jakimś sensie skompromitowany, więc trzeba było wymyślić nowe nazwy, ale no, nie na wszystko da się wymyślić nazwę, najlepiej ją importować. A to, co angielskie kojarzy nam się z Ameryką lub ewentualnie z Wielką Brytanią, czy z czymś zachodnim i nowoczesnym. No i dlatego teraz na przykład kadrowa w firmie, no to nie jest kadrowa, bo kadrowa kojarzy się jednak z jakimś mrocznym czasem PRL-u, przynajmniej ludziom z mojego pokolenia, czy starcom z mojego pokolenia, ale trzeba było, czy można było wprowadzić ten human resources, prawda, określenie, czyli HR, czyli to jest pracownica działu HR i to już od razu lepiej brzmi. Co więcej, proszę zwrócić uwagę, że jak kupujemy teraz szampon do włosów, to tam na nim jest napisane, że on ma jakąś formułę. Jeszcze 20 lat temu nikt by takiego, a pewnie 10 lat temu jeszcze nikt by takiego określenia nie użył. Formuła to była albo jakieś zaklęcie, albo może formuła 1. Natomiast teraz wygląda na to, że formuła zastąpiła słowo receptura, dlatego że receptura kojarzy się jakoś, nie wiem, zalatuje jakąś starą apteką, a formuła, no to już jest takie nowoczesne słowo. Także takie dążenie do nowoczesności to jest jedna strona. Z drugiej strony jest to, o czym pan mówi, to znaczy słowa się jakoś, czy słowa wchodzą do języka z innego języka, często z powodu ekonomii, to znaczy są krótsze. Update to jest słowo dwusylabowe. Aktualizacja to jest słowo sześciosylabowe. Więc jak chcemy coś szybko powiedzieć, a jeszcze rozmawiamy w gronie ludzi, którzy mają do czynienia z komputerami, to oczywiście wybierzemy intuicyjnie nawet słowo krótsze. No ale trzeba też uważać, bo jak później sami siebie słyszymy i mówimy na przykład o update'ach i eventach, no to przestajemy mówić już w jakimkolwiek języku, bo to ani przecież nie jest angielski, ani nie jest polski. Więc mam wrażenie, że na pewnym etapie funkcjonowania tych anglicyzmów w języku polskim ma szansę dojść do takiej zdrowej weryfikacji, ale to nie chodzi o to, że my to będziemy robić. Ja wierzę w coś takiego, co nazywam żywiołem języka, to znaczy, że język żyje sobie swoim życiem. My go, że możemy kontrolować, my go możemy krzyczeć na innych, że używają na przykład, posługują się na przykład witam na początku maila, ale to nic nie da. Język albo coś wchłonie, albo coś wypluje i te podejrzewam, że po pewnym czasie nadmiar tych eventów, update'ów, HR-ów i czegoś tam jeszcze, finger foodów na przykład, zostanie po prostu wypluty. Co w przypadku finger foodów zrobiło się tak zwaną ryzykowną metaforą.
Właśnie, bo tutaj pan akurat poruszył ten temat, który również jest dosyć drażniący, niektórych drażniący. Mam na myśli to, że często sprawdzamy niektóre określenia, których używają czy znajomi, czy dziennikarze, czy politycy, szukając w słowniku potwierdzenia tego, że to określenie jest błędne. I potem okazuje się, że nagle po wielu latach ta forma, i to wielokrotnie się używa tego jako argumentu, jest już dopuszczalna. I właściwie, czy to nie jest też tak, że to jest taka naturalna kolej rzeczy, że te niektóre określenia, czy potoczne, czy błędne najzwyczajniej, wejdą niedługo tak do tego języka, że po prostu staną się nagle poprawne?
Ale oczywiście, i to historia języka pokazuje, że tak się dzieje. Również to, co na przykład kiedyś uważano za wulgarne, za nieeleganckie, to wchodzi na zasadzie czegoś neutralnego do języka i w ogóle już nie pamiętamy o tym, że kiedyś takie było i obawiam się, że z niektórymi wulgaryzmami, czy takimi quasi-wulgaryzmami współczesnymi też będziemy mieli podobnie. Ubolewam, ale nic na to nie poradzę. Ja uważam, że językoznawcy, powtarzam, że nie jestem językoznawcą, językoznawcy nie są od tego, żeby regulować język, tylko raczej, żeby się przyglądać tendencjom, które w nim się pojawiają. Pewnie, że jest coś takiego jak poprawność, jak norma, ale też wydaje mi się, że ciekawsze jest to, co się po prostu dzieje w języku. Można ubolewać, ale można też się tym po prostu interesować, bo dzieją się tam rzeczy ciekawe.
Czyli język polski jest najzwyczajniej bardzo demokratyczny.
Czy jest demokratyczny, ale w jakim sensie?
W takim, że tak naprawdę to większość po jakimś czasie reguluje jego normy.
No nie, to nie jest tak, że język polski jest demokratyczny, bo ja myślę, że to, o czym ja mówię, dotyczy w ogóle wszystkich językoznawców zajmujących się jakimkolwiek językiem, ale oczywiście to różnie jest politycznie także rozgrywane w różnych krajach i na przykład dosyć ostre reguły panują w języku francuskim, który boi się wpływów języka angielskiego I na przykład do tej pory nie wolno w tym języku używać słowa komputer, tylko jest słowo ordinateur, które jest słowem, no, można powiedzieć, sztucznym, no, ale wprowadzonym po to, żeby bronić się przed naleciałościami z angielskiego. Czy my jesteśmy demokratyczni? Myślę, że żeby zacytować naszego wieszcza, my mamy takie podejście, my z synowcem na czele i jakoś to będzie.
W każdym razie w tym momencie możemy wrócić jeszcze na sam koniec do przewodnika po słowach pożyczonych, czyli do Wichajstra. Zamierzenie było oczywiście takie, żeby to była książka dla dzieci, zresztą rysunki to sugerują, ale chyba to nie jest nie tylko książka dla dzieci, jest to książka chyba dla każdego z nas.
Tak wyszło i muszę powiedzieć, że trochę jestem zdziwiony odbiorem tej książki, bardzo przyznam pozytywnym, ale też i dlatego, że wydawało mi się, że to będą takie ciekawostki wyłącznie dla dzieci, a tymczasem dostaję informacje o, czy nawet recenzje od dorosłych, którzy mówią, że sami się wiele nauczyli. No ale ja też się, jak wspomniałem na początku, sporo nauczyłem, a co więcej, pani profesor Izabela Winiarska-Górska, która książkę konsultowała, też mi się przyznała, że wiele rzeczy sobie zweryfikowała, pracując nad doborem materiału do tej książki, to znaczy wydawało jej się, że coś jest zapożyczeniem skądś tam, a to okazało się, że jednak nie. Więc nagle się okazało, że jest to książka dla nas wszystkich, ale myślę, tak między nami mówiąc, wie pan, że to jest dlatego ta książka się przyjęła i przyjmuje i jest przyjmowana ciepło, że właściwie nie ma dobrego słownika etymologicznego języka polskiego.
Z czego to wynika?
Nie chcę powiedzieć, że ona wypełnia jakąś lukę, ale ona żeruje na tym braku, po prostu bezczelnie żeruje na tym braku z jednej strony, a z drugiej strony to jest taki mój projekt, który ja już robię od wielu lat, to znaczy próbuję dzieciom, językiem zrozumiałym dla dzieci opowiadać o tym, czym zajmujemy się my na uniwersytecie, trochę też weryfikując, czy aby to, czym się zajmujemy, ma w ogóle jakikolwiek sens, bo jeżeli czegoś nie da się przełożyć na język dziecięcy, to może warto się zająć czym innym.
Michał Rusinek, literaturoznawca, tłumacz. Długo by można jeszcze wymieniać, ale tego nie zrobimy, bo naszym i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Berwińskiego 5.